W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Zaklinaliśmy tę rzeczywistość, kochamy słońce, ale potrzebowaliśmy deszczu i wreszcie jest. Czekaliśmy na otwarcie galerii handlowych i są otwarte. Czekaliśmy na otwarcie hoteli, są otwarte. Czekamy na restauracje fryzjerów, kosmetyczki i to pewnie kolejny etap przed nami. Ale dziś porozmawiamy przez chwilę o prawach konsumenta. Sprawdzimy też, czy pracodawca może nam wypowiedzenie o pracę wręczyć mailem. To wszystko dziś w audycji Masz Prawo. Zaczynamy od wizyty u pana Leszka Mironiuka, rzecznika prasowego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Witam panią, witam państwa.
Mówię, że gościmy u pana, bo pan do nas przyjść jeszcze ciągle nie może. Takie mamy obostrzenia i stosujemy się do reguł. Pracujemy w ten sposób, że do studia radiowego jeszcze nikogo nie zapraszamy. Ale wprosiliśmy się do pana i proszę powiedzieć, czy inspekcja handlowa już pracuje, już kontroluje, już sprawdza, jak ten handel wygląda, chociaż tak naprawdę w dużych powierzchniowych sklepach wrócił dopiero od poniedziałku.
Tak naprawdę pracowaliśmy cały czas, również w tym najcięższym okresie największych ograniczeń. Sprawdzaliśmy między innymi wzrosty cen, jak się kształtowały, monitorowaliśmy je, przekładaliśmy raporty, aczkolwiek większość tych zadań staraliśmy się wykonywać właśnie poza siedzibą inspektoratu, przeszliśmy w większości na pracę zdalną, aczkolwiek teraz zaczynamy wracać do wykonywania takich normalnych zadań. Inspektorzy zaczynają prowadzić kontrole, więc tutaj u nas też ta sytuacja się normalizuje.
Te wszelkiego rodzaju tarcze, które zostały przez rząd wprowadzone, nie ograniczyły praw konsumentów, prawda? One dalej obowiązują i to nawet chyba bardziej niż dotychczas.
Zgadza się, prawa konsumentów nie zostały w żaden sposób w tych ustawach ograniczone. Zostały co prawda może nałożone pewne obowiązki, to zarówno na sprzedawców, jak i na konsumentów, no ale wiążą się one tak naprawdę z epidemią i mają na celu zabezpieczenie zarówno konsumentów, jak i też sprzedawców przed zarażeniem.
Urząd Ochrony Konsumentów apelował do obywateli, do mieszkańców, żeby monitorowali sytuację w sklepach, kiedy właśnie te ceny wzrastały bardzo mocno na takie artykuły, które były nam potrzebne, jak chociażby płyny do dezynfekcji, czy te maseczki jednorazowe, które musimy teraz nosić. Czy rzeczywiście było tak, że sprzedawcy, handlowcy poczuli się bezkarni w sytuacji koronawirusowej i ceny kształtowali tak, jak chcieli? Bo pewnie też państwo te sytuacje monitorowali.
Tak, zgadzam się. Monitorowaliśmy również też tą sytuację. Nadal ją monitorujemy.
Coś nam chyba niestety zanika. Halo? O tak, słyszymy się teraz.
Też monitorowaliśmy, tak jak wspomniałem, te ceny. Natomiast to podnoszenie tych cen często wynikało z tego faktu, że było bardzo duże zapotrzebowanie na te towary. I jeżeli chodzi na przykład o artykuły spożywcze, to obserwujemy, że te ceny spadły do wysokości z poprzedniego okresu, a niekiedy są nawet niższe. Natomiast jeżeli chodzi o takie środki ochrony, jak rękawiczki, maseczki, FP2, FP3, w tym wypadku ta cena jednak utrzymuje się na tym wysokim dosyć poziomie.
To zacznijmy od pytań, które sobie przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję i myślę, że państwa również one zainteresują. Od poniedziałku mogą prowadzić działalność galerie handlowe. Są jednak pewne ograniczenia. Czy są takie przepisy prawa, które mówią, co powinien właściciel sklepu zapewnić klientowi i czego klient może od takiego właściciela oczekiwać, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa, żeby każdy czuł się bezpiecznie?
Po pierwsze, zakupów powinniśmy dokonywać w rękawiczkach jako konsumenci. Sprzedawca, czyli firma, w której dokonujemy zakupu tak naprawdę, powinna zapewnić konsumentom rękawiczki lub też płyn do dezynfekcji.
I właśnie to jest pytanie naszych słuchaczy. Czy rękawiczki i płyn, czy jeżeli jest płyn przy wejściu, to już wystarczy, a rękawiczki to jest sprawa już każdego klienta z osobna.
W rozporządzeniu jest użyty spójnik lub, czyli może być taka sytuacja, że w sklepie znajdziemy zarówno ten płyn, jak i rękawiczki, a możemy się też spotkać z taką sytuacją, że będzie na przykład tylko płyn. Tutaj sprzedawcy z naszych obserwacji, bo tak jak mówiłem, monitorujemy tą sytuację gdzieś na rynku, uciekają się do różnych rozwiązań. Na przykład w przypadku braku rękawiczek proponują jednorazowe takie torebki, zrywki do używania, żeby bezpośrednio nie dotykać tych towarów. No może się też zdarzyć taka sytuacja, że po prostu w danym sklepie nie zaproponowane nam zostaną, czy też nie znajdziemy rękawiczek.
I będziemy po prostu musieli zapewnić je we własnym zakresie, jeżeli chcemy w ten sposób zachowywać bezpieczeństwo swoje.
Wtedy tak.
Czyli płyn do dezynfekcji lub rękawiczki, czy musimy w takiej sytuacji przestrzeni publicznej jak sklep, galeria mieć na zakryte usta i nos? Nie mówię mieć maseczkę, bo można to robić na przykład kominem bądź chustką, szalikiem. To jest dopuszczalne, tak?
Rozporządzenie nakłada na nas taki obowiązek zakrywania właśnie w tej przestrzeni publicznej nosa i ust, więc powinniśmy ją posiadać. Co więcej, dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy również trzymać ten dystans społeczny, tak powiem, się dużo ostatnio mówi, czyli te 1,5-2 metra, o ile to jest możliwe. No, bo sam wiem z swojego doświadczenia, że nie zawsze uda się kogoś minąć w sklepie w takiej odległości, ale jednak powinniśmy mieć to na uwadze.
Sprzedawcy również powinni być w maseczkach?
Zgadza się, sprzedawcy powinni być również w maseczkach, powinni również posiadać rękawiczki.
Czy może być taka sytuacja, że poprzez to, że są tego typu restrykcje, sprzedawcy na przykład wprowadzą takie zasady, że jak już towar kupimy, to go nie możemy zwrócić, bo potem on musi ulegać jakiejś kwarantannie. Mówię o sprzedaży takiej stacjonarnej w sklepie.
Jeżeli chodzi o samą dokonanie możliwości zwrotu, to tak jak wielokrotnie już rozmawialiśmy, jak mówiłem na antenie, w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak obowiązek przyjęcia zwrotu towaru pełnowartościowego zakupionego w sklepie stacjonarnym. Niektóre sklepy prowadziły w stosunku do klientów taką politykę, że przyjmowały te zwroty. Miały to zapisane w regulaminach sprzedaży lub po prostu szły na rękę konsumentom. Jakby dalej mogą to robić. Natomiast nie wynikało to nigdy z przepisów prawa ogólnie obowiązującego, więc możemy się spotkać z taką sytuacją, że dokonamy zakupu jakiegoś towaru i potem nie będziemy mogli go zwrócić. Radziłbym po prostu w momencie dokonywania zakupów upewnić się u sprzedawcy, jak w danej placówce handlowej, jak w danej sieci wygląda ta sytuacja.
Ale czy w obecnej sytuacji, kiedy przymierzenie jakiejś rzeczy może być trudne, bo też i właściciele sklepów znacznie ograniczają liczbę przymierzalni otwartych, prawda? Bo tam ten reżim sanitarny jest wówczas dużo wyższy. Trzeba je po każdym kliencie dezynfekować i to w sposób dość taki, no, który pozbędzie nas tych wszystkich zarazków i koronawirusów ewentualnych, które tam ktokolwiek może wnieść, więc tych przymierzalni jest dużo mniej i albo w ogóle są nieczynne. Czy w takiej sytuacji może być też tak, że sprzedawca nie przyjmie z powrotem tego towaru, jeżeli go zakupimy, mimo że nie mogliśmy go przymierzyć?
Tutaj mamy w tej chwili takie do czynienia z taką sytuacją nadzwyczajną i tak naprawdę nigdy nie będziemy pewni, jak to wygląda, dopóki się nie upewnimy u sprzedawcy. Tak jak mówiłem, nie ma czegoś takiego w polskim prawie jak...
I żadne tarcze tego nie wprowadziły, prawda?
Tak, możliwość zwrotu towaru pełnowartościowego. Z drugiej strony, zarówno w doktrynie, jak też w przepisach jest dużo o tym, że możemy dokonać sprawdzenia tego towaru. Teraz kwestią interpretacyjną tak naprawdę by było, czy mierzenie przez nas bluzki, swetra, koszuli to już jest sprawdzenie tego towaru, coś idące dalej w tym kierunku. Żeby to rozwiązać jednoznacznie, radziłbym każdemu z Tym bardziej korzystając z faktu, że w kotach stacjonarnych zawsze będzie jakiś sprzedawca i w przypadku ograniczenia konsumentów przebywających w placówce będzie to łatwiejsze. Po prostu zapytać sprzedawcy, jak u nich to wygląda.
Jeszcze pytanie, które też się pojawia, a mianowicie czasami sprzedawcy odmawiają przyjmowania gotówki. I to już wielokrotnie nam słuchacze takie sygnały przekazywali, że większość, może nawet nie tyle sprzedawców, ale jeżeli dowóz jest jakiegoś jedzenia bądź czegoś, to zbliżeniowo kartą. Czy jest jakiś przepis, który pozwala zastosowanie takiego wybiegu, że na przykład nie przyjmujemy gotówki?
Wręcz odwrotnie, nie ma takiej możliwości. Polskie pieniądze, złoty polski jest środkiem płatniczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie ma możliwości odmowy przyjęcia zapłaty za pośrednictwem pieniędzy. W tym wypadku mamy do czynienia z odmową spełnienia świadczenia. Tak naprawdę, mimo że mamy do czynienia z pandemią, taka odmowa jest nieuzasadniona, może się wiązać z faktem, że taka osoba, która w ten sposób postępuje, zostanie ukarana mandatem. W takiej sytuacji konsument ma prawo zawiadomić policję, że doszło do popełnienia wykroczenia i odmowy sprzedaży mu towaru.
Zabrzmiało strasznie poważnie, to przejdźmy do mniej poważnych rzeczy. To takie obserwacje sprzed majówki dotyczące branży spożywczej. Czy tu się coś zmieniło w przepisach, które obowiązywały do tej pory? Czyli jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, rękawiczki, pieczywo pakowane, mijamy się w bezpiecznej odległości, do kasy też stoimy w odległościach bezpiecznych. Bo tu od naszych słuchaczy takie były sygnały, że pieczywo już leży luzem, żadnych rękawiczek nigdzie nie znajdziemy. Oczywiście płyn do dezynfekcji stoi gdzieś na początku sklepu, więc jeżeli weźmiemy pieczywo, a potem będziemy chcieli wziąć warzywa albo odwrotnie, to musimy wrócić, wyjść prawie że ze sklepu, żeby zdezynfekować ręce. I pytanie, czy ktoś to kontroluje i w jaki sposób?
Kwestie sanitarne, a z takimi mamy do czynienia, leżą w gęstym i inspekcji sanitarnej, więc zarówno wojewódzkiej stacji epidemiologiczno-sanitarnej, jak i powiatowych stacji. I one mogą tutaj przeprowadzić kontrolę. W sytuacji, jeżeli my jako inspekcja handlowa, czy to w czasie rozeznania, czy prowadzonego, czy też w trakcie prowadzonych kontroli stwierdzimy, że ten reżim sanitarny wynikający z rozporządzenia nie jest przestrzegany, również kierujemy takie informacje do policji albo do stacji sanitarnych. Kwestie rękawiczek i maseczek już omówiliśmy.
Tak.
Natomiast tutaj nowym zagadnieniem jakby jest ta sprzedaż pieczywa bez opakowania. Nie zostały wprowadzone jakieś obostrzenia mówiące o tym, że możliwa jest sprzedaż tylko pieczywa opakowanego. Więc tutaj
to sobie wymyśliliśmy, tak? Taki przepis.
Znaczy, może nie tyle wymyśliliśmy, to po prostu w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że żeby być bardziej bezpiecznym, żeby bardziej się chronić, to będziemy kupować to pieczywo zafoliowane, prawda?
Tak.
Natomiast jakieś regulacje w tym zakresie nie zostały wprowadzone, więc nadal jest dozwolona sprzedaż pieczywa bez opakowania i taka sprzedaż może być prowadzona. Zresztą jest prowadzona, tak jak pani tutaj zauważyła.
Mhm. Więc pytanie, kto to kontroluje oczywiście i Państwowa Inspekcja Handlowa, i sanepid głównie. To, że pieczywo jest
Też tak? Może to sprawdzać policja i ewentualnie karać osoby nieprzestrzegające tego reżimu. Wiem też, że w niektórych miejscowościach też Straż Miejska była zaangażowana w sprawdzanie przestrzegania tych przepisów.
Ale jeszcze wrócę do pytania, czy coś się w tej kwestii zmieniło, bo tak brzmiało pytanie naszej słuchaczki, czy coś się w tej kwestii zmieniło, czyli czy te obostrzenia w momencie wprowadzenia już handlu do galerii handlowych w tej branży spożywczej się zmieniły? Nie, prawda?
Nie zmieniło się tutaj. Nadal te obostrzenia obowiązują, nadal powinni sprzedawcy wystawiać, tak jak mówiłem, płyn i lub te rękawiczki, tak najlepiej rękawiczki i płyn razem, również odnośnie tych maseczek. Co więcej, w mojej ocenie wydaje się zasadne zwiększenie tej uwagi w przypadku właśnie galerii handlowych czy sklepów, gdzie będzie się przewijać większa liczba konsumentów niż to było do tej pory.
Bo było też pytanie dotyczące korytarzy i części wspólnych, bo o ile w sklepach wiemy, jak ma wyglądać sytuacja, że nie więcej niż jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, to co z korytarzami, parkingami i tego typu przestrzeniami wspólnymi?
Z doniesień medialnych wynika, że co drugie stanowisko ma być tylko dostępne do parkowania w galeriach handlowych. Co więcej, z informacji, jakie uzyskaliśmy, wynika też, że niektóre galerie handlowe podchodzą do tego w ten sposób, że te 15 osób i tak liczą na powierzchnię placówek handlowych, które są otwarte, więc jakby nie liczą korytarzy i tych przestrzeni wspólnych. Natomiast te rzeczy zostały uregulowane i tak naprawdę one mają być przestrzegane przez przedsiębiorców w sytuacji, kiedy ta liczba odwiedzających galerie konsumentów zacznie się zbliżać, czy też przekraczać tą liczbę. Z informacji, jakie tutaj do nas dopływają, wynika, że sami przedsiębiorcy będą reagować i ograniczać tą liczbę.
To jak będzie, zobaczymy w najbliższy weekend, bo to akurat piątek, sobota są dniami, w których lubimy robić zakupy i wychodzić z domu. Jednak nawet praca zdalna wymaga od nas tego, żebyśmy w jakimś miejscu przebywali jednym, a nie na zakupach czy w lesie. Za chwilę porozmawiamy o sprzedaży przez internet, bo tam w zasadzie gro przedsiębiorców się przeniosło i jakie tutaj zasady obowiązują, o tym za chwilę. A jeśli Państwo mają pytania, 744-2222-85 z przodu, nasz numer telefonu. Za 29 minut 14 Państwo mają problemy z rękawiczkami, z maseczkami, z... I to nie tylko kupujący, ale również sprzedawcy. Pytanie naszego słuchacza dotyczy rękawiczek, bo jak już właśnie mówiliśmy, sprzedawca może zapewnić albo rękawiczki, albo płyn dezynfekujący. Czy w związku z tym klient może wchodzić we własnych rękawiczkach, będąc na przykład w innym sklepie również w tych samych rękawiczkach, czy sprzedawca może mu zwrócić uwagę, żeby je zdjął i zdezynfekował ręce?
To znaczy...
Zwrócić uwagę można, wydaje mi się.
Jeżeli chodzi najpierw może o to, żebyśmy tutaj powiedzieli konkretnie, tak, że sprzedawca może zapewnić, tak jak to jest w rozporządzeniu, tak, rękawiczki lub płyn dezynfekujący. To znaczy, że mogą się znajdować zarówno płyn, jak i rękawiczki u danego sprzedawcy lub jedna z tych rzeczy, prawda, żebyśmy tutaj byli precyzyjni.
Czyli może nie być płynu, a mogą być rękawiczki
lub
odwrotnie.
Rękawiczki, prawda, lub też płyn i rękawiczki. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o wejście do sklepu, ustawodawca jakby tutaj nie mówi, że wchodząc do każdego sklepu mamy mieć kolejne rękawiczki stricte. Ze swojego doświadczenia, takiego jak Państwo pewnie też macie, wynika to, że jak wchodzimy czasami w rękawiczkach do sklepu, to sprzedawcy proszą, żeby te rękawiczki dezynfekować.
Tak.
Więc w taką sytuacją się mamy do czynienia. I tak to wygląda. Natomiast szczegółowych regulacji dotyczących tego, że po wejściu do konkretnego sklepu, to w przypadku galerii handlowych chyba będzie najbardziej miało znaczenie, że chodzimy do kilku sklepów w tych samych rękawiczkach, to nie zostało jakby w sposób taki bardzo kazuistyczny uregulowane.
Dobrze, to jeszcze co z tymi maseczkami, bądź też innymi przedmiotami, które zakrywają nam twarz i usta i nos. Czy sprzedawca może powiedzieć, że proszę nie wchodzić bez maski do mojego sklepu?
Jak najbardziej. Tutaj
może tylko, tylko co wtedy?
Tutaj może działać asertywnie, tak, bo chroni siebie. Natomiast w przypadku, jeżeli konsument odmawia nałożenia maseczki, może się tłumaczyć tym, że na przykład ma jakieś choroby, które uniemożliwiają chodzenie w maseczkach, czyli astma albo inne choroby, które są wymienione. No i tutaj oczywiście w takiej sytuacji może kupować towar bez maseczki. Natomiast jeżeli wchodzi bez maseczki, to jest nieuzasadnione. Sprzedawca ma prawo wezwać policję w takiej sytuacji.
Po prostu zawołać policję, ale może też powiedzieć, że na przykład nie obsłużę pani, bo pani jest bez maski, prawda? Albo...
No tak, tutaj jest, dochodzi do ewentualnego złamania przepisów. Zgodnie z przepisami w sklepie może się znajdować tylko taka osoba, która ma zasłoniętą twarz, usta i nos, tak? Plus tak. Do tego ma rękawiczki. Inna się nie powinna w sklepie znajdować, wobec czego... Taka osoba może zostać poproszona o opuszczenie sklepu.
Dobrze, to teraz wróćmy do tego, co zapowiedziałam, że o sprzedaży przez internet, bo rzeczywiście to tam dokonujemy większości zakupów. Może nie będziemy już przypominać, jakie są podstawowe prawa i obowiązki, bo wiemy już, że 14 dni mamy na to, żeby zwrócić towar. Teraz nawet pojawiają się takie promocje, że 30 dni, prawda? Albo 100 dni. To rozumiem, że przedsiębiorca może sobie wydłużyć ten termin w nieskończoność nawet.
Oczywiście jak najbardziej terminy zwrotów mogą być wydłużane, są traktowane jako pewnego rodzaju promocja, szczególnie topowe marki z tego słyną, że wydłużają te terminy zwrotu, aby zachęcić nas do dokonywania zakupu.
Ale potem nie mogą się tego wyprzeć, prawda? I wrócić do przepisów ogólnych.
Oczywiście, że nie są związani tym terminem. Jeżeli dokonujemy zakupu w sklepach internetowych, z reguły mamy do czynienia z czymś takim, jak znajdziemy na takiej stronie porządnego sklepu internetowego, bo to jest wymóg prawa, żeby się to znajdowało, regulamin sprzedaży. Tam jest określony cały szereg zasad, na których się opiera prowadzenie tej sprzedaży. Między innymi również, jak długo możemy odstąpić od umowy. Ogólnie rzecz biorąc, przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynika, że w ciągu 14 dni mamy prawo odstąpić od umowy.
A to, co oferuje nam przedsiębiorca, to już jest jego dobra wola i ma się tego trzymać. I on, i my jesteśmy związani wówczas tym terminem. Dobrze, to kolejne pytanie. Ponieważ dużo kupujemy, to dajemy się też nabierać na różne promocje. I teraz taką popularną promocją jest to, że przedsiębiorcy... Może na wyrost nazwałam tego kogoś przedsiębiorcą. Ale ktoś proponuje nam produkty, które ratują nas przed koronawirusem. Czy można się tak reklamować? A mianowicie maseczka, która zabija wirusa.
Nie, to jest celowe wprowadzenie w błąd. Tak naprawdę to jest z tego rodzaju postępowanie, czyli oszukiwanie ludzi, twierdzenie, że produkt posiada jakieś cudowne właściwości, których tak naprawdę nie posiada. To jest po prostu oszustwo. Jeżeli chodzi o takie ogłoszenia, które się właśnie pojawiają najczęściej w sieci, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów je monitoruje i też występuje często do administratorów portali aukcyjnych, też innych portali o blokowanie tego rodzaju ogłoszeń i też osób, które próbują znaleźć na inne osoby, które gotowe są kupić takie cudowne przedmioty, leki.
Czyli to jest niezgodne z prawem, tak nie wolno, bo potem jak to udowodnić, prawda? Że na przykład to jest niezgodne z umową, bo kupiliśmy coś, co ratuje przed koronawirusem, a nas nie uratowało. Albo może uratowało właśnie, bo nie zachorowaliśmy i wtedy jeszcze lepiej. I jeszcze jedno pytanie. Kupujemy przez internet już nie tylko sprzęt elektroniczny, co było takie dość powszechne, nie ubrania, nie buty, ale też jedzenie. I pytanie naszego słuchacza, czy takie jedzenie kupione przez internet można zwrócić? Przez te 14 dni, domyślam
tak,
się.
Można odstąpić od umowy z tym, że nie może być naruszone opakowanie, jeżeli ten towar został w jakimś opakowaniu, jeżeli to jest na przykład w jakiejś folii zapakowane próżniowo czy w inny sposób. Nie możemy tego uszkodzić opakowania. Poza tym istotną rzeczą są tutaj terminy przydatności do spożycia, bo jeżeli to są krótkie terminy, w tym wypadku nie możemy odstąpić od...
Obiadu nie zwracamy.
No nie tylko obiadu, tutaj mogą się też zdarzyć sytuacje tego rodzaju, że kupimy coś i nawet nie będziemy sobie zdawali sprawy, że kupujemy towar, który właśnie ma krótki termin, ponieważ nie zawsze taka informacja odnośnie terminu przydatności do spożycia znajduje się.
W tym internetowym sklepie.
Prawda? Mm-hmm. Tak. Więc takiego szybko psującego się towaru lub mającego krótki termin przydatności do użycia nie możemy zwrócić. Natomiast gdybyśmy kupowali towary, które mają długie terminy, jak najbardziej można odstąpić od takiej umowy.
I tutaj też to 14 dni obowiązuje?
Tak, nie ma jakichś szczególnych przepisów, które regulowałyby sprzedaż na odległość artykułów spożywczych. Analogiczne przepisy dotyczą też żywności.
To teraz naszych słuchaczy odeślemy chyba już do inspekcji handlowej, prawda? Już państwo pracujecie, więc jeżeli państwo, nasi słuchacze, widzą jakieś nieprawidłowości bądź coś wzbudza w nich na przykład jakieś poczucie, że coś jest robione nie tak, nie powinno być w ten sposób, bądź też ktoś podnosi ceny, to już można się kontaktować z państwem. Można jak było do tej pory też, ale tak przypomnijmy.
Jak najbardziej można się kontaktować z nami drogą mailową na adres inspekcji handlowej. Można do nas dzwonić, staramy się w wszelkich sprawach tego rodzaju pomóc. Jeżeli sami jako inspekcja handlowa w tym zakresie działamy, to ewentualnie możemy skierować do organu, który może w takiej sprawie pomóc.
Dziękuję bardzo serdecznie. Moim państwa gościem był przed chwilą pan Leszek Mironiuk. Jest nadal, ale już się z panem żegnamy, bo kolejny temat przed nami. Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. I to tam państwa odsyłamy. Jeżeli widzą państwo jakieś nieprawidłowości związane z handlem, to właśnie właściwe miejsce. Za chwilę porozmawiamy o tym, czy to prawda, że wypowiedzenie można wręczyć mailem. Za 17 minut 14 w audycji Masz Prawo zmieniamy temat, chociaż państwa bulwersują te maseczki noszone w sklepach. No niestety, takie mamy prawo i takie obowiązki. Oczywiście są wyjątki i o tym też mówiliśmy przed chwilą w naszej audycji, że względy zdrowotne są oczywiście brane pod uwagę. Jak ktoś nie może o takiej maseczce oddychać, to może się na taki przepis powołać. Ale już z nami pani Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nadal zdalnie?
Nadal zdalnie.
Nadal tak. Zdalnie. Dobrze, pojawiły się takie informacje w przestrzeni medialnej, że pracodawca może swojemu pracownikowi wypowiedzenie wręczyć mailem. Czyli odbierając mail od pracodawcy, można się spodziewać te wypowiedzenia. Czy rzeczywiście przepisy tarczy 3.0 wprowadziły taką możliwość?
Nie, to nie zostało usankcjonowane nowymi przepisami. Także tutaj w dalszym ciągu obowiązujące są dotychczasowe przepisy kodeksu pracy i wymagana jest forma pisemna. Aczkolwiek pod pewnymi wyjątkami jest to dopuszczalne oczywiście.
To znaczy może być taka sytuacja, że sąd, jeżeli pracownik się odwoła od takiego wypowiedzenia, uzna, że jednak pracodawca miał prawo zastosować taką formę?
Co do zasady, wypowiedzenie musi być na piśmie. Natomiast jeżeli jest ustnie, nie powoduje to jego nieważności. Ale oczywiście problem może być, jeżeli chodzi o udowodnienie, że faktycznie to wypowiedzenie miało miejsce, prawda? I dlatego tutaj, no, w takich sytuacjach spornych sąd jedynie może rozstrzygnąć, czy doszło, czy nie do wypowiedzenia w tej formie ustnej. Ale mimo, że ono będzie nawet skuteczne, to i tak tu pracownik może się domagać odszkodowania w związku z niezachowaniem przez pracodawcę formy pisemnej, bo ona jednak jest wymagana. Czyli tutaj nie zachował tych formalnych kwestii dotyczących wypowiadania umowy o pracę. Natomiast jeżeli chodzi o formę taką jak skan, faks, to nie jest dopuszczalne. Dlaczego? Tutaj musimy się oprzeć na przepisach kodeksu cywilnego, a przepisy te stanowią w ten sposób, że dla zachowania formy pisemnej danej czynności prawnej wystarczające jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie, gdzie jest to nasze oświadczenie woli wyrażone. Więc samo oświadczenie nie musi być własnoręczne, ale już podpis musi być własnoręczny. Czyli faks, skan, ponieważ to są tylko kopie, więc tutaj jest to niedopuszczalne. Ale już jeżeli chodzi o taką formę elektroniczną, to jest to dopuszczalne, ale pod warunkiem, że tutaj znajdzie się bezpieczny elektroniczny podpis, czyli taki, który posiada potwierdzenie ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.
Czyli pracodawca, który podpisze takie wypowiedzenie za pomocą tegoż podpisu elektronicznego, jest skuteczny.
Jest skuteczne i jest ważne, jest to też potwierdzone w orzecznictwie sądowym. No ponieważ mamy dobę internetu, więc no...
A tak, bo coraz bardziej na e przechodzimy wszystko. A teraz w ostatnich czasach bardzo e. Czy pracodawca może przesłać nam takie wypowiedzenie kurierem? I to na przykład przyjęcie takiej przesyłki, potwierdzenie odbioru takiej przesyłki już jest potwierdzeniem, że pracownik takie wypowiedzenie otrzymał.
Tak, jest to dopuszczalne. Taka forma jak najbardziej. To może być poczta, to może być oczywiście kurier. Musimy tylko pamiętać, żeby pracodawca zachowywał wszystkie przepisy dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy, więc nie może to być na zwolnieniu, na zasiłku opiekuńczym, na powiedzmy sobie urlopie wypoczynkowym, prawda? Ale jeżeli doręcza w momencie, kiedy jesteśmy w pracy, nawet jeżeli pracujemy zdalnie, to jest tak najbardziej dopuszczalne.
Co w takim wypowiedzeniu powinno się znajdować, żeby ono było skuteczne właśnie? No już oprócz podpisu, o którym wiemy, to warunki, na jakich zostało, to dlaczego, tak? Że na przykład trudna sytuacja przedsiębiorcy powoduje już to, że można taką umowę o pracę wypowiedzieć?
Można, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że przyczyna wypowiedzenia musi być podana tylko i wyłącznie przy wypowiadaniu umowy na czas nieokreślony. Przy czasie określonym tutaj pracodawca nie musi nam się tłumaczyć dlaczego, chociaż oczywiście taka przyczyna zawsze jakaś jest, natomiast nie musi tego formułować na piśmie w samym wypowiedzeniu. Już przy czasie nieokreślonym musi nam podać konkretną przyczynę i to jest bardzo istotne. Natomiast pracownik zawsze może odwołać się do sądu pracy. Ma na to 21 dni, już od dłuższego czasu ten termin został wydłużony. Więc ma tutaj moment na zastanowienie się, ewentualnie złożenie pozwu do sądu pracy. Natomiast jeżeli to by było wypowiedzenie na przykład zmieniające, no to oprócz przyczyny przy czasie nieokreślonym musi nam także wskazać nowe stanowisko, nowe wynagrodzenie, prawda? Czyli zaproponować nam od razu nowe warunki, które chce nam oferować po upływie okresu wypowiedzenia.
I to jest właśnie kolejne moje pytanie, dlatego że sygnały od naszych słuchaczy są takie, że pracodawcy właśnie zmniejszają wymiar czasu pracy, zmniejszają wynagrodzenie, nie kontaktując się nawet z pracownikami i robiąc to na podstawie wypowiedzenia zmieniającego. Czy to jest właściwa forma i no, nie chciałabym powiedzieć, że powszechna, bo można przecież się z pracownikami dogadać, prawda? Porozmawiać, podpisać porozumienie o zmianie tych warunków i wymiaru czasu pracy. Niekoniecznie wypowiadać od razu umowę, prawda?
To jest prawda, że przede wszystkim można wyjść od porozumienia stron, prawda, gdzie jest to forma taka polubowna załatwienia sprawy. Myślę, że pracownicy też rozumieją sytuację i być może tutaj to byłby jakiś element przeważający w tym, że wyraziliby zgodę, ale jeżeli nie, no to pracodawca zgodnie z przepisami ma prawo dać to wypowiedzenie zmieniające i tutaj no, nie narusza przepisy, o ile oczywiście zachowuje te wszystkie kwestie formalne, które wprowadza kodeks pracy.
Dobrze, ale jeżeli pracownik się nie zgadza na takie warunki, jakie proponuje pracodawca, bo na przykład 1/4 etatu z całego etatu, no to jednak zmiana dość drastyczna.
Tak, i tutaj ma takie same prawo jak przy wypowiedzeniu definitywnym. Po pierwsze odwołania do sądu, prawda? Czyli jeżeli uzna, że to jest niezasadne, może się odwołać do sądu i wnosić o to, żeby wrócić na te stare zasady zatrudnienia, warunki zatrudnienia. Ewentualnie no, ma możliwość albo przyjąć tą propozycję i wtedy po okresie wypowiedzenia przechodzi na nowe warunki, albo też nie przyjąć. Ale tu już trzeba pamiętać, że w takim przypadku po okresie wypowiedzenia umowa się po prostu rozwiązuje, a pracownik jedynie może złożyć pozew do sądu pracy.
Czyli wracając, jeżeli z końcem kwietnia ktoś otrzymał wypowiedzenie zmieniające wymiar czasu pracy chociażby, bądź wynagrodzenie do minimalnego, bo to minimalne dalej obowiązuje, prawda? Tutaj się nic nie zmieniło.
Tak, oczywiście.
To znaczy, że jeżeli jego okres wypowiedzenia jest 3 miesiące, to zacznie obowiązywać dopiero po 3 miesiącach?
Tak. Jeżeli przyjmujemy te warunki, to dopiero po 3 miesiącach te warunki zostają nam faktycznie zmienione, a przez okres, no, ja mówię 3 miesiące, zakładam, tak, że jest tak, na przykład 3-miesięczny, tak. Ale po okresie wypowiedzenia, tak jest, to dopiero wtedy przechodzimy na te nowe warunki, a do tego momentu pracujemy na stale.
A właśnie, ale jeżeli porozumiemy się z pracodawcą, to może obowiązywać nas już od jutra chociażby, tak?
Tak jest. Mhm. Jeżeli jest porozumienie, to jest tutaj pełna zgoda i to jest tylko kwestia dogadania się.
To jeszcze na zakończenie. Kodeks pracy obowiązuje dalej, prawda? Nikt go nie odwołał jeszcze.
Nic się nie zmieniło.
Wynagrodzenie minimalne obowiązuje, 2600 zł, tak? I stawka godzinowa dalej obowiązuje. Mimo wszelkiego rodzaju tarcz. Dobrze, serdecznie dziękuję. Mailem wypowiedzenia wręczyć nie można. Moim i Państwa gościem była pani Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Mam nadzieję, po raz kolejny to mówię, że spotkamy się już w normalnych warunkach następnym razem.
Mam nadzieję.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycja Masz Prawo za tydzień, za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie Państwo z nami.